Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Serdecznie zapraszamy, by przejść do drugiej części naszego spotkania modlitewnego, pierwszoczwartkowego, kiedy to w intencji życia, obrony życia modlimy się, a także za małżeństwa i rodziny, za wszystkie małżeństwa, wszystkie rodziny, a może zwłaszcza za te, którym jest trudniej, może przeżywają jakiś czas poszukiwania, rozwiązywania jakichś problemów. Szukamy co miesiąc tematu i święty Józef podpowiada nam takie sformułowania, które później poprzez obecność gości staramy się może jakoś rozszerzyć, wypowiedzieć w konferencji, rozmowie. I tak będzie też dzisiaj. Dzisiaj chcielibyśmy może nawet nie tyle zwrócić się do mężczyzn, co powiedzieć wszystkim o roli tej prawdziwej, pełnej roli mężczyzny w małżeństwie, w rodzinie, ale też i szerzej w świecie, w Kościele. To niestety także jest i odpowiedź na pewne, można powiedzieć, chyba zaniedbania, które się też pojawiają, ale o tym za chwileczkę. Witam serdecznie gościa, który do nas przybywa, można by powiedzieć, prawie prosto od matki z Jasnej Góry, z Oblężenia, chociaż przez królewski Kraków do Kalisza.
Ale dzisiaj wstąpiłem też do matki, byłem też na Jasnej Górze, żeby też zawierzyć to spotkanie Maryi, więc...
Bo droga stamtąd wiedzie właśnie z Krakowa, gdzieś właśnie przez Częstochowę, przez Jasną Górę. Pan Andrzej Lewek przybywa do nas, a jeśli go przedstawić, to myślę, że on najbardziej dumny jest z tego, że od 21 chyba lat w małżeństwie, ojciec czwórki dzieci, jak też często gdzieś dopowiada, jedno w niebie.
Mamy wstawiennika już tam.
Właśnie, więc tak. Zwracamy się też o pomoc. No i od kilkunastu, już może 12 lat zaangażowany w głoszenie tak naprawdę Ewangelii, wskazywanie też na osobę świętego Józefa, odzywanie się też do mężczyzn. Dzisiaj odpowiedzialny za ruch mężczyzn świętego Józefa w Polsce. Nie jest pierwszy raz na pierwszoczwartkowym spotkaniu, ale w takiej roli solo pierwszy. Witam serdecznie, przywitajmy pana Andrzeja. Dziękujemy, że przyjechał do nas. Tak, proszę nam powiedzieć dwa słowa o tym oblężeniu Jasnej Góry, bo jak nam się kojarzy historycznie oblężenie, to tak sobie, ale to, które się zakończyło dopiero co, myślę, że jesteśmy dumni z tego, że coś takiego się dzieje.
Oblężenie Jasnej Góry to jest wydarzenie, które odbyło się już czwarty raz. Co roku, od 2017 roku, gromadzimy polskich mężczyzn u tronu królowej, u tronu Matki Jasnogórskiej, po to, by tam zawierzać nasze rodziny Maryi, a przez Maryję Jezusowi zawierzać nasze rodziny Bogu. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo kiedy patrzymy na świętego Józefa, to święty Józef miał, można powiedzieć, prywatne objawienie, gdzie anioł powiedział do niego: Józefie, nie bój się. Nie bój się wziąć Maryi i Jezusa do swojego życia. I myślę sobie, że to jest najważniejsze przesłanie dla nas mężczyzn dzisiaj. By tak jak święty Józef, nie bać się wziąć Maryi i Jezusa do swojego życia.
Ciekawe, czy jest ktoś, kto był na oblężeniu, bo na pewno jest jeszcze ktoś, bo jest z nami ksiądz biskup Andrzej, będzie przewodniczył dzisiejszej Eucharystii, przybywa z Częstochowy, z Jasnej Góry i też modlił się z mężczyznami tam właśnie i bardzo pięknie zabrzmiało to słowo z homilii księdza biskupa Andrzeja, żeby nie bać się znów właśnie, będąc mężczyzną, uczyć się od niewiasty, uczyć się od Maryi. Bo to jest trochę ciekawe, że mężczyźni nie przyjeżdżacie, żeby dokonać oblężenia tutaj Narodowego Sanktuarium w Kaliszu, tylko jedziecie na Jasną Górę, prawda?
No, myślę sobie, że Jasna Góra jest dla nas Polaków miejscem bardzo szczególnym. To jest takie miejsce, gdzie bije polskie serce. To święty Jan Paweł II tak mówił. Więc myślę sobie, że to jest to podstawowe miejsce, gdzie się gromadzimy. A tam odkrywamy też świętego Józefa jako wzór męskości.
Pozdrawiamy wszystkich. Tym razem było inaczej. Z wiadomych względów wiemy, że liczebnie może nie było to imponujące spotkanie w sensie obecności bezpośredniej, ale wielu ludzi się z wami łączyło w modlitwie i cały tydzień spotkań, konferencji, wykładów. Dzisiaj to hasło online stało się modne. Niestety także jakoś i konieczne, ale daje pewnie określone efekty to zaangażowanie.
Myślę sobie, że dzięki technologii mogliśmy spotykać się przez cały tydzień. I myślę sobie, że tak jak Izraelici oblegali Jerycho, siedmiokrotnie je okrążając, tak samo my przez siedem kolejnych dni otaczaliśmy nasze mury, wszystko to, co w nas było blokadą w spotkaniu z Bogiem, wszystko to, co oddzielało nas od tronu Bożego, od tronu Królowej, wszystko to przez siedem dni atakowaliśmy po to, by w czasie szturmu w sobotę te wszystkie mury mogły runąć, byśmy mogli stanąć przed Bogiem tam na Jasnej Górze.
Panie Andrzeju, kiedy ksiądz prałat Kustosz przedstawiał program spotkania, to tak czułem, że zawahał się na tym zdaniu o facetach. I oczywiście ono dziwnie brzmi może w kościele, ale to ma pewną historię. Właśnie takie zdanie. Facet przy piwie to norma, facet na modlitwie to rzadkość. I my dzisiaj jesteśmy po to, żeby zapytać się na modlitwie, na kolanach, kiedy wreszcie ta rzadkość stanie się normą, żeby było normalnie. Ale historia jest taka, że to jest zdanie, które ja znalazłem w wywiadzie z Panem sprzed 10 lat. I ja pamiętam, że ten wywiad, kiedy się go czyta, on ma taki właśnie taki posmak, że smutny, tak jakby odrobina beznadziei tam się wkrada, że tak jest i koniec. Jesteśmy 10 lat dalej w czasie, 10 lat historii także mężczyzn świętego Józefa i różnych działań ruchów męskich, tak byśmy powiedzieli, w Kościele. I dzisiaj trochę inaczej chyba o tym zdaniu byśmy powiedzieli. Tak jakby coś się wydarzyło.
Ja mam takie przekonanie, patrząc na to, co się dzieje, że Pan Bóg dzisiaj upomina się o mężczyzn. I Pan Bóg dzisiaj porusza mężczyzn. I jest nas, tak mówię o mężczyznach zaangażowanych w różnych ruchach, wspólnotach, grupach, jest nas więcej. I mam takie przekonanie, że Pan Bóg upomina się o nas po to, byśmy weszli z powrotem w nasze role. I myślę, że jest inaczej. I myślę, że z roku na rok będzie coraz lepiej, ale potrzebujemy też wsparcia, potrzebujemy też modlitwy naszych dzielnych niewiast, które mogą nam pomagać.
Kiedy Pan mówi, że Pan Bóg domaga się, czy upomina się, czy jakby wygląda mężczyzn ich zaangażowania, to trzeba też powiedzieć wyraźnie, że jest ktoś z drugiej strony, kto się angażuje w to, żeby okłamać mężczyznę, że jego męskość, jego wielkość, jego pozycja, rola opiera się na czymś, co zupełnie nie jest prawdą. To nie o to chodzi. No powiedzmy wyraźnie, szatan. Jakiemu kłamstwu ulegają dzisiaj mężczyźni, którzy, no, można powiedzieć, pokazują, że jest im nieźle z tym, jak żyją, ale nie ma ich tutaj, nie przeżywają swojej wiary, nie są zaangażowani także i w to, by być jakimś szczególnym darem dla swojej żony, dla swoich dzieci. Albo nazywają to trochę inaczej. Co to jest za kłamstwo, które polega na tym, że tak wielu ludzi wycofuje się, mężczyzn, z tego zaangażowania, o którym chcemy tutaj powiedzieć?
Wiemy, kto jest ojcem kłamstwa. Ja mogę powiedzieć z perspektywy informatyka. Jestem informatykiem praktykującym, ciągle pracuję w zawodzie. I chciałem powiedzieć tyle, że jeżeli mamy proces, któremu podaje się na wejściu błędne dane, to żebyśmy nie wiem jak się starali, nie jesteśmy w stanie z tego procesu osiągnąć dobrych wyników. I myślę sobie, że to kłamstwo, które nosimy w sobie, ono bierze się z tego, że karmimy się ze złych źródeł. Tak? Bierzemy zły pokarm, w jakiś sposób swoją bazę danych aktywujemy błędnymi danymi i te wzorce, one się nam wciskają w różnych miejscach, przez media, przez telewizję, przez radio, przez internet, to jest teraz, myślę, dominujący kanał i myślę sobie, że jako mężczyźni jesteśmy odpowiedzialni za to, by szukać dobrych wzorców, a nie tych złych wzorców. Te złe wzorce, o które tutaj ksiądz pyta, to myślę sobie, że redukcja nas do tego, co jest na zewnątrz. Redukcja nas do troski o dobra doczesne, do zapewnienia utrzymania, do zapewnienia rozrywki, do takiego, można powiedzieć, lekkiego, przyjemnego życia, tak? Do spełnienia siebie, do realizacji samego siebie. Myślę sobie, że to są wszystko w jakiś sposób błędne drogi, bo one wychodzą od złego punktu koncentracji. Jeżeli punkt koncentracji jest na mnie i na tym, że ja mam być szczęśliwy i mnie ma być dobrze, to tu nie ma miejsca na miłość, tu jest miejsce na egoizm.
I jesteśmy gdzie? U świętego Józefa. I to jest ten, który nam tak wiele podpowiada, jak powinno być, bo jak nie powinno być, niestety widzimy, gdzie by tylko oko zawiesić. Ale jest wiele nadziei i to chcieliśmy też tak pośrodku tego spotkania powiedzieć. Takim hasłem naczelnym tego dzisiejszego naszego tutaj rozmodlenia są słowa święty Józef, wzór dla mężczyzny, niczego nie żąda, wszystko oddaje i służy. Jedno słowo komentarza do tego.
No, właśnie święty Józef jest przykładem kogoś, kto nie koncentrował się na sobie, realizacji samego siebie, ale potrafił, że tak powiem, złożyć swoje życie w ofierze Panu Bogu poprzez poddanie swojego całkiem dobrego, bo mocno przemyślanego planu, dla tego planu najlepszego, który był Bożym planem. I myślę sobie, że to jest zdolność, której my jako mężczyźni musimy się uczyć, żeby potrafić poświęcić swój wspaniały plan, może swoją karierę, może swoje hobby, jakieś pasje, jakieś zainteresowania po to, by tak naprawdę wejść w Boży plan dla naszego życia. A Boży plan ma to do siebie, że jest planem lepszym. Dlatego, że Pan Bóg zna nas lepiej. Pan Bóg wie, w jaki sposób nas obdarował, w jaki sposób wyposażył nas, w jaki sposób nas przygotował. Zna dokładnie naszą historię i zna nasz potencjał. I jeżeli odkryjemy ten potencjał i ten Boży plan dla naszego życia i w niego wejdziemy, to wtedy będą się działy niesamowite rzeczy.
Żeby w to uwierzyć, to takie ważne. Będziemy się o to modlić za chwileczkę na tak. Eucharystii. Jeszcze raz powtórzę, święty Józef niczego nie żąda, wszystko oddaje i służy. Przyznam się, że to są słowa pani doktor Wandy Pułtawskiej, którą pozdrawiamy. Też była tutaj kiedyś gościem pierwszoczwartkowym i ciągle jeszcze z tym przesłaniem gdzieś dociera także do mężczyzn, do was także.
Pani doktor ma to do siebie, że ona jest bardzo taka ostra w słowie, bardzo taka precyzyjna, bardzo dosadna, a równocześnie taka bardzo kategoryczna. I w zeszłym roku mieliśmy 3 spotkania z panią doktor Wandą Pułtawską, korzystając z tego, że jeszcze jest w stanie dzielić się z nami swoim doświadczeniem. I za każdym razem to była taka precyzyjna brzytwa, która atakowała bardzo mocno nasze słabości.
Możliwe, że to do mężczyzn właśnie dociera. Panie Andrzeju, tak się umówiliśmy. Zaprosimy teraz na taką małą katechezę ze świętym Józefem, bo to wszystko można potraktować jako rodzaj wstępu. Katechezę, którą trochę opiera Pan o dokument, Pan tak twierdzi, trochę jakby przeoczony, przegapiony, z racji 30-lecia zaistnienia Redemptoris Custos, adhortacja apostolska świętego dziś Jana Pawła II, niezwykła kopalnia inspiracji i parę takich myśli z tego też dokumentu i z innych, powiedzmy, też i przekazów chcemy tutaj dzisiaj zaprezentować. Dlaczego święty Józef właśnie dla mężczyzny? No bo to tak, że jesteśmy tutaj, no to trzeba tak powiedzieć, ale trzeba też przekonać właśnie, dlaczego on. I zacznijmy od takiego hasła, tożsamość Józefa.
Właśnie święty Józef to potomek Dawida. On pochodził w prostej linii od Dawida, pochodził z rodu królewskiego, z tego rodu, w którym miał narodzić się Mesjasz, w którym narodził się Mesjasz. I myślę sobie, że my poprzez Jezusa jesteśmy wszczepieni w ten ród. Jesteśmy wszczepieni w rodzinę świętego Józefa, w rodzinę królewską, w rodzinę Dawida. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, byśmy znali swoje korzenie, byśmy znali swoją tożsamość, byśmy wiedzieli, skąd się bierzemy, z czego wynikamy, że nie jesteśmy tu przypadkiem, że w jakiś sposób jesteśmy w Bożym sercu od samego początku, bo jesteśmy w Nim zanurzeni, bo jesteśmy w Nim zakorzenieni, bo w Nim trwamy, w Nim poruszamy się i jesteśmy.
Tak, to skojarzenie takie, że w Kościele, no co tam może być, co nam mogą dać, a my spotykamy się ze świętym Józefem i dotykamy tej tajemnicy no, przepięknej, możemy być dumni. Królewskość, prawda, to jest coś, co jakoś nas opisuje. No i warto o tym pamiętać, kiedy czytamy ten mateuszowy przekaz rodowodu Jezusa, to tam właśnie w pewnym momencie Jakub był ojcem Józefa, tak. Męża Maryi, z której narodził się
Mesjasz.
Tak, więc tożsamość Józefa, pierwsze sformułowanie do tej naszej katechezy. Powołanie Józefa.
Józef był bardzo wyraźnie powołany do małżeństwa. Był powołany przez Boga do małżeństwa. Bóg mówi, Józefie, nie bój się wziąć małżonkę. To było takie bardzo mocne, jednoznaczne Boże błogosławieństwo dla małżeństwa Józefa i Maryi. Pan Bóg nie miał wątpliwości, że oni są małżeństwem. Więc Józef był powołany do małżeństwa. I myślę sobie, że my jako mężczyźni możemy odkrywać nasze małżeństwo jako Boże powołanie, jako Bożą drogę dla nas, jako Boże też wyposażenie dla nas, bo za Bożym błogosławieństwem idzie bardzo konkretna pomoc, bardzo konkretne wzmocnienie, bardzo konkretna siła związana z życiem sakramentalnym, z Bożym życiem, ale też ze wsparciem, jakim jesteśmy w małżeństwie dla siebie nawzajem.
Ale gdyby włączyć tego ducha tego świata, to byśmy powiedzieli, no dzisiaj ludzie myślą, to on sobie może zaplanował małżeństwo z Maryją, a Pan Bóg wszystko mu popsuł.
Popsuł? Myślę sobie, że naprawdę wszyscy możemy sobie życzyć takiego małżeństwa, jak miał święty Józef. Wszyscy możemy sobie życzyć takiej kobiety, takiej żony.
Tak, no oczywiście traktujemy to jako prowokację, to sformułowanie, natomiast być może na tej linii jest brak takiego przekonania do świętego Józefa. Ten lęk o to, co już było powiedziane, no, mam swoje plany i nie wierzę w to, że Boże plany są zawsze lepsze, że to jego zaproszenie zawsze nas wynosi. Cel w życiu świętego Józefa?
Możemy być pewni tego, że święty Józef wiedział, jaki jest jego cel. Był na tym celu skoncentrowany. Koncentrował się na nim przez całe swoje życie. I tym celem było tak naprawdę doprowadzenie swojej rodziny do miejsca, gdzie wypełni się Boża wola, gdzie wypełni się Boże przeznaczenie. I myślę sobie, że jako mężczyźni potrzebujemy odkrywać ten Boży cel dla naszej rodziny i potrzebujemy na nim się koncentrować. To jest tak, że jeżeli tracimy cel z oczu, zaczynamy się gubić. Jeżeli stracimy to, co jest istotą, to, co jest najważniejsze, to, co jest kluczem, to, co jest sednem naszego życia, to wtedy możemy się rozproszyć i stracić swoje siły na rzeczy, które naprawdę nie będą nas prowadzić do celu, a mogą wręcz przeciwnie prowadzić nas w inną stronę.
Coś, co jest na chwilę, w danym momencie nawet bardzo ważne, można pomylić z tym ostatecznym celem i zatrzymać się, prawda?
Można pomylić. Znaczy, myślę sobie, że jest taka metoda, ona też stosowana jest w biznesie. To jest taka metoda, że potrzebujemy znać cel ostateczny, i wszystkie mniejsze cele podporządkowywać temu celowi ostatecznemu. I jeżeli cokolwiek nie prowadzi nas w tym kierunku, to trzeba to odrzucić. Trzeba z tego zrezygnować, trzeba to wyrzucić, zapomnieć i koncentrować się na tym, co prowadzi nas w dobrą stronę, by każdy krok zbliżał nas do celu.
Kto notuje kolejny punkt, posłuszeństwo. Niepopularne słowo, ale jak się dopowie posłuszeństwo Bogu, no brzmi już lepiej, ale czy nas to przekonuje? Bo Józef był przekonany do takiego bycia wobec Pana Boga.
Jak popatrzymy na słowo posłuszeństwo, to widzimy tam tak naprawdę zlepek dwóch słów. Posłuszeństwo. Tak naprawdę posłuszeństwo bierze się z słuchania. I żeby być Bogu posłusznym, trzeba słuchać. Trzeba Jego słuchać, trzeba usłyszeć Boży głos, trzeba umieć Go rozpoznać w sobie i wtedy możemy być posłuszni. Więc tu idą za sobą dwie rzeczy. Po pierwsze wrażliwość na Pana Boga, bo Bóg mówi. Jestem przekonany, że Bóg mówi do mnie, do ciebie, do nas wszystkich. Bóg do nas mówi. Pytanie, czy ja umiem nastawić swoje ucho, by ten głos wyłapać, by go usłyszeć, by go rozpoznać, i by mieć pewność, że to jest to, co mówi Bóg. Więc posłuszeństwo wymaga słuchania. I święty Józef, on miał niesamowitą wrażliwość na Boga. I kiedy Pan Bóg mówi, on nie zastanawiał się, czy to Pan Bóg mówi, czy nie. On wiedział, że to mówi Pan Bóg. Mało z tego, gdy Pan Bóg przemówił do niego w nocy, on nie doczekał do rana, bo już chciał zrealizować to, do czego Pan Bóg go zaprasza. Czy mamy w sobie taki żar, taki ogień, taką determinację, by jeżeli usłyszymy Boże Słowo, zrealizować je od razu? Nie odkładać, może kiedyś, może na emeryturze, może jak już nie będę miał ciekawszych rzeczy do robienia. Nieprawda. Pan Bóg mówi, my musimy od razu reagować i realizować to, do czego Pan Bóg nas zachęca, do czego Pan Bóg nas zaprasza. Druga rzecz w tym wszystkim to jest kwestia zaufania. Żeby być posłusznym, potrzebujemy zaufać temu, komu mamy być posłuszni. I myślę sobie, że nie ma takiej możliwości, byśmy zaufali komuś, kogo nie znamy. Więc żeby być posłusznym, potrzebujemy zaufać Bogu, a żeby Jemu zaufać, potrzebujemy Go poznać. Potrzebujemy czytać Słowo Boże. Potrzebujemy odkrywać Boże działanie w nas. Potrzebujemy dostrzegać te rzeczy, w których Pan Bóg nas prowadzi, nam błogosławi, w których Pan Bóg objawia nam swoje drogi. I to buduje w nas zaufanie i to uzdalnia nas do tego, byśmy mogli być posłuszni Bogu.
Wczoraj dostaliśmy od Ojca Świętego Franciszka nowy dokument w 1600. rocznicę śmierci Świętego Hieronima właśnie o Słowie Bożym, o umiłowaniu, właśnie po to, żeby poznać tego, któremu chcemy zaufać, samego Jezusa Chrystusa poznać.
Papież Franciszek pokazuje nam, jak ważne jest czytanie Słowa Bożego, czytanie Go codziennie, czytanie Go w każdej możliwej okazji. Nawet, ja powiem Wam wielkiej tajemnicy, w komórce możemy czytać Pismo Święte. Jeżeli sobie zainstalujemy odpowiednią aplikację, to możemy go mieć ze sobą zawsze, tylko jeszcze musimy pamiętać o tym, żeby go uruchamiać.
Tak, idźmy dalej. Powiernik tajemnicy.
To jest niesamowity temat. Ja przepraszam, bardzo dużo używam słowa niesamowity, bo jak myślę o świętym Józefie, to on po prostu taki jest. Powiernik tajemnicy. Święty Józef miał swoje objawienie, miał swoje spotkanie z Bogiem, w których Pan Bóg powierzał mu swoją tajemnicę. On był wtajemniczony w Boży plan względem Jezusa. I zadziwia mnie to, że on był cicho, że on nie poszedł od razu i nie poopowiadał wszystkim, nie rozgłaszał tego. On po prostu tą tajemnicę Bożą trzymał w sercu. I Pan Bóg objawia nam siebie. Pan Bóg mówi do naszego serca i myślę sobie, że potrzebujemy to Boże objawienie, Boże tajemnice, które Pan Bóg mówi, składać w swoim sercu, tak jak Maryja zachowywała wszystkie te rzeczy w swoim sercu. Ona miała niesamowity skarbiec Bożego Słowa w sobie, Bożego działania w sobie, Bożego świadectwa w sobie i potrzebujemy robić to samo, potrzebujemy przyjmować to, jak Pan Bóg nam objawia siebie, w jaki sposób Pan Bóg pokazuje nam swój plan i zachowywać to w sobie i tym żyć.
Kiedy rozmawialiśmy o tym tutaj naszym wystąpieniu, to takie padło sformułowanie On wie. Mi się to bardzo podoba. Mieć to w sobie, to jest jakiś skarb, z tego wynika potem ten konkret działania.
Święty Józef wiedział, dlatego że on umiał rozpoznać Boży głos i to jest coś, co trzeba wyćwiczyć w sobie, czego trzeba się nauczyć. Powiem Wam, 11 lat temu miałem sen. To był czas, kiedy byłem po wypadku, kiedy lekarze mówili, że właściwie niewiele się poprawi w moim życiu. Obudziłem się w nocy z takim silnym przekonaniem, że mam pójść i poprosić o sakrament namaszczenia chorych. Wow. Ja wtedy byłem 11 lat młodszy niż dzisiaj. Sakrament namaszczenia chorych. Ale to było tak mocne, że ja mówię, Panie Boże, potwierdź mi to. Otworzyłem Pismo Święte na czytanie z dnia, z niedzieli, która się właśnie zaczynała. I tam Pan Bóg powiedział, że posyła uczniów po dwóch, aby ci namaszczali chorych, aby ci odzyskiwali zdrowie. I ja wtedy uchwyciłem się tego słowa. Poszedłem tej samej niedzieli poprosić o namaszczenie chorych. Dwa dni później już nie potrzebowałem środków przeciwbólowych, a po półtora miesiąca wróciłem do pracy i lekarze powiedzieli, że właściwie nie ma śladu. Nie ma śladu po moim wypadku, po tym, co się stało. I myślę sobie, że mogłem wtedy powiedzieć, przyśniło mi się. Mogłem wtedy powiedzieć, chce ci się, czy zdaje ci się. Ja wtedy mówię, Panie Boże, jeśli to Twoje słowo, chcę w to wejść i niech to się stanie. I tak się stało. Więc to było dla mnie takie ćwiczenie z wrażliwości słuchania Bożego Słowa. i mam takie przekonanie, że Pan Bóg mówi.
Idziemy dalej. Prowadzi nas święty Józef. Teraz chcę nam powiedzieć o tym ojcostwie, które spełnił w swoim życiu. Mówimy ojcostwo zastępcze. No, tu trzeba dużo dopowiedzieć.
Myślę sobie, że trochę mówiąc o ojcostwie zastępczym, pomniejszamy roli świętego Józefa. Tak patrząc na Maryję jako matkę, przecież była doskonałą kobietą. Przecież niczego jej nie brakowało. Była najświętsza, była najczystsza, była najwspanialsza. No właściwie trudno wyobrazić sobie lepszą kobietę. Czy nie mogła wychowywać Jezusa samotnie?
I zyskać tytuł najzaradniejszej na przykład.
Oczywiście. I myślę sobie, że to, że Pan Bóg powołał świętego Józefa do roli ojca, to jest dla nas bardzo wyraźny znak, że dzieci potrzebują pełnej rodziny. Dzieci potrzebują ojca i matki, potrzebują miłości pomiędzy nimi. To jest jeden aspekt. A drugi aspekt, Józef odnalazł się w tej roli. I jest przynajmniej dwa miejsca w Piśmie Świętym, gdzie jest nazwany ojcem. Maryja mówi, ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Więc niejako Józef swoją postawą, ale też spostrzeżeniami z zewnątrz, był ojcem, wszedł w tę rolę w sposób pełny i my jako mężczyźni potrzebujemy być w pełni ojcami dla naszych dzieci. Potrzebujemy brać odpowiedzialność za naszą rodzinę, za naszą żonę, za nasze dzieci i nie uciekać od niej, nie abdykować. I tego uczymy się od świętego Józefa.
Czasem jest jakiś brak w rodzinie, no i też trzeba powiedzieć, że bardzo różnie się to układa. Trzeba czasem z szacunkiem odnieść się do kobiety,
tak,
która samotnie wychowuje dzieci. I to trzeba wyraźnie powiedzieć, bo to byłoby może uogólnienie. Ale my mówimy o tym, co być może znów, gdyby świat tutaj miał się odezwać swoim językiem, to mógłby powiedzieć, że no on tam niekoniecznie był potrzebny, a jednak jest zupełnie odwrotnie.
Ja mówię z perspektywy mężczyzn. Drodzy panowie, naprawdę w roli ojca nikt nie jest w stanie nas zastąpić. I najlepsza matka nie zastąpi dziecku ojca. I jeżeli my uciekniemy, jeżeli zwolnimy się z tej odpowiedzialności, jeżeli nie podejmiemy jej, to konsekwencje będą nieść nasze dzieci.
No, zabrzmiało to tak jakby trochę centralnie. W roli ojca nikt nie jest w stanie nas zastąpić. Ale zostawmy to.
Dobrze.
Idziemy dalej. Wierność Józefa.
No, święty Józef, wierność Józefa jest wielowymiarowa. Wiemy, że był wierny Maryi. Był wierny swojej żonie, swojej małżonce. Był wierny Bogu. Kiedy Bóg zaprasza, kiedy Bóg wzywa, on podejmuje, on robi, on wypełnia. Ale był też wierny prawu i wypełniał wszystkie przepisy prawa, w którym żył, któremu był podporządkowany, któremu był podległy. I myślę sobie, że patrząc na świętego Józefa, możemy się uczyć wierności w wielu rzeczach, we wszystkich rzeczach, w rzeczach wielkich, małych, w rzeczach prywatnych, w rzeczach służbowych, w rzeczach bożych i w rzeczach ludzkich. I to wszystko dopełnia się w słowie wierność.
I ta wierność, która być może dzisiaj jest na różne sposoby narażona na szwank, jakoś nadwyrężona.
Trochę niemodna.
I niemodna, a z drugiej strony gdzieś w sercu upragniona i przez męża i żonę. Więc jeśli ktoś odczuwa jakieś drżenie w tym temacie, to znów święty Józef.
Święty Józef.
Tak, i to określenie, które no, powoli już musimy kończyć, może jest najbardziej kojarzone ze świętym Józefem. Sprawiedliwy.
Tak, Słowo Boże mówi o świętym Józefie, że był mężem sprawiedliwym. Słowo Boże nie kłamie. Więc skoro tak Słowo Boże mówi o Józefie, na pewno taki był. I myślę sobie, że Jezus, no, przepraszam, Józef, który był wierny, okazywał swoją sprawiedliwość na zewnątrz. I ta jego sprawiedliwość to była przede wszystkim taka przeźroczystość względem Boga. On był wobec Boga szczery do bólu. Po prostu nie było niczego, co zatajałby, co ukrywałby. On po prostu miał świadomość tego, że Pan Bóg zna go dokładnie, dokumentnie, w każdej komórce i stawał w takim zawierzeniu, zaufaniu przed Panem Bogiem, w takiej szczerości. I myślę sobie, że potrzebujemy takiej postawy dzisiaj jako mężczyźni. Potrzebujemy nie udawać tego, kim chcielibyśmy być, ale stawać w prawdzie o sobie, nawet jeżeli ona jest bolesna, nawet jeżeli nie mamy się czym pochwalić, to przed Panem Bogiem się nie ukryjemy. I pokazując prawdę o nas, otwieramy przestrzeń na to, by Bóg nas uzdrawiał, by Bóg dotykał nas, by Bóg leczył wszystko to, co jest w nas chore, co jest w nas słabe, co jest w nas grzeszne. I potrzebujemy takiej szczerości w konfesjonale, potrzebujemy takiej szczerości w modlitwie przed Panem Bogiem, potrzebujemy takiej szczerości w życiu.
I taki Józef może staje się, myślę, że jest dla wielu z nas autorytetem, ale dzisiaj jakby poszukiwanie mocy tego sformułowania być autorytetem no, natrafia na pewne trudności, na pewien błąd. Może gdybyśmy jeszcze o tym powiedzieli.
Myślę sobie, że autorytet, samo słowo odnosi nas do autora. I kiedy czytamy u świętego Pawła, że mąż jest głową żony, to włącza się nam myślenie greckie, które mówi, głowa jest od tego, by rozkazywać i rządzić. Nie takie było myślenie biblijne, nie takie jest myślenie żydowskie. To myślenie oryginalne jest takie, że głowa jest źródłem życia. Głowa jest od tego, by dawać życie całemu ciału. I my jako mężczyźni, żeby móc być źródłem, potrzebujemy podpiąć się do źródła życia. Tym źródłem jest Pan Bóg. Jeżeli podepniemy się do źródła życia, jesteśmy w stanie to życie dawać naszej rodzinie, naszej żonie, naszym dzieciom. Jesteśmy w stanie ożywiać całą rodzinę w takim duchowym wymiarze. Dlatego autorytet bierze się z relacji z autorem. Autorytet jest nam dany, a nie jest z powietrza, nie należy się po prostu. To jest coś, co wynika z tego, że poddajemy nasze życie Bogu, podporządkowujemy się Jego woli, Jego prowadzeniu. Kiedyś moja żona powiedziała, notabene to było chyba nawet w Radio Maryja, kiedy mieliśmy audycję dla małżonków, że łatwiej jest poddać się kobiecie wobec męża, jeżeli widzi, że on czyta Słowo Boże, modli się i staje przed Panem Bogiem. I myślę sobie, że źródłem autorytetu mężczyzny jest relacja z autorem, jest relacja z Panem Bogiem. Natomiast postawa autorytetu to jest postawa służby. Bo Jezus powiedział, ja nie przyszedłem po to, by mi służono, lecz aby służyć. I drodzy panowie, my nie jesteśmy po to, by nam było dobrze. Nie jesteśmy po to, by inni nam służyli, by inni na nas pracowali. My jesteśmy od tego, by służyć. Jesteśmy od tego, by oddawać swoje życie dla naszych najbliższych codziennie, w rzeczach małych i dużych, w rzeczach codziennych i w rzeczach odświętych. We wszystkim tym, w czym jesteśmy dla tych, którzy są nam przez Pana Boga dani, a można powiedzieć zadani.
Myślę, że wielu mężczyzn, ojców zwłaszcza, może myśląc o swoich dzieciach, o ich wychowaniu, o różnego rodzaju reakcjach, relacjach, które są trudne, kiedy dzisiaj usłyszeli, jak zbudować autorytet, właśnie tak, żeby być w kontakcie z Panem Bogiem, może odkryją coś bardzo ważnego. Święty Józef niczego nie żąda, wszystko oddaje i służy. A gdyby tak trzy cechy świętego Józefa najważniejsze?
A myślę, że pierwszą, najważniejszą cechą świętego Józefa jest pokora. A drugą jest pokora. I trzecią...
Zgadnę?
Jest pokora.
Pokora.
I myślę sobie, że pokora to jest postawa, w której ja pozwalam, by to Pan Bóg jaśniał w moim życiu.
Panie Andrzej, od 17 prawie lat jesteśmy tutaj i modlimy się niezmiennie w intencji obrony życia człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci, w intencji małżeństw i rodzin. Z punktu widzenia nas, którzy usłyszeliśmy to słowo przed chwileczką o świętym Józefie, to jest dobre miejsce, żeby w tych intencjach się modlić? Dlaczego właśnie tutaj?
Myślę, że to jest najlepsze miejsce, dlatego że święty Józef uczy nas szacunku do życia i uczy nas odpowiedzialności. I moje prywatne zdanie jest takie, że gdybyśmy jako mężczyźni zapewnili bezpieczeństwo i warunki w naszych rodzinach do przyjęcia życia, nie byłoby problemu.
Kiedy dzisiaj czekamy także i na umocowanie tego wszystkiego, co byłoby pomocą w ochronie życia, to też spoglądamy na taką stanowczą postawę, ale nie z punktu widzenia właśnie władzy, tylko tego zawierzenia Bogu zaufania, że to jest najlepszy krok, obronić życie każdego człowieka.
Po ludzku to jest bardzo trudne, ale z Panem Bogiem jest to możliwe.
Odwagi, nie bójcie się. Andrzej Lewek, który przyjeżdża do nas z Krakowa, odpowiedzialny za ruch mężczyźni Świętego Józefa. Nie zdążyliśmy powiedzieć w szczegółach o mężczyznach Świętego Józefa, ale strona www.mężczyźni.net, można tam wiele znaleźć wiadomości, także jak taką wspólnotę założyć, zaszczepić w swojej parafii. Bardzo dziękuję i pozdrawiam Pana i Pana rodzinę bardzo serdecznie. Rozpoczynamy mszę świętą, podczas której także i te sprawy będziemy powierzać dobremu Bogu przez ręce Świętego Józefa. Będzie przewodniczył tej modlitwie ksiądz biskup Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.
Bardzo dziękuję.